Szanowni słuchacze, w dzisiejszym odcinku opowiem historię człowieka niezwykłego i jego niezwykłego życia. Będzie to historia kryminalna, ale rysująca o wiele szersze, głębsze tło pewnej zbrodni. Historia bardzo skomplikowanych relacji międzyludzkich, emocji znanych lub nieznanych osobom, które je odczuwają, historii ukrytych pragnień, namiętności, a także ludzkich słabości. Będzie tutaj dużo wewnętrznej walki, walki sumienia z cynizmem, zresztą cynizmem przykrywającym tak naprawdę tylko cierpienie, smutek. Historia miłości walczącej z więzami, w których młodych ludzi wplątały ich pragnienia, ich słabości. Historia tragiczna, zakończona tragicznie, ale nadająca się bardziej chyba jednak na film fabularny niż dokumentalny. I zresztą właśnie taki został później nakręcony na jej podstawie. Historia jest wyjątkowa, tak jak wyjątkowy jest jej główny bohater, tytułowy taksydermista, czyli osoba zajmująca się zawodowo balsamowaniem zwłok zwierząt, wypychaniem zwierząt. W historii tej przeniesiemy się do Rzymu przełomu lat 80. i 90. Zapraszam. Kto był kiedyś w Rzymie, z pewnością kojarzy stację Termini, czyli główny dworzec miasta. Wyjście z pociągu czy autobusu na tę stację jest zazwyczaj dla turystów, dla przyjezdnych właściwie wszystkich, przeżyciem nieco traumatycznym. Zwłaszcza jeśli ktoś wyjdzie nie tym głównym wyjściem na ten obszerny plac, gdzie tam też jest pomnik papieża, ale na którąś z bocznych uliczek. Wtedy człowiek od razu przytłaczany jest hałasem, taką gęstą atmosferą, a już zwłaszcza latem, chaosem, rzecz jasna, ale też i po prostu brudem i mnóstwem podejrzanych ludzi. Taka typowa, gęsta atmosfera dworcowa w wielkim mieście. W latach 80. nie było inaczej. Pod względem estetycznym trochę to się różniło od czasów obecnych, ponieważ nie było jeszcze wtedy tylu imigrantów z Azji czy Afryki. Natomiast nie oszukujmy się, stacja w wielkim mieście to zawsze stacja w wielkim mieście. I te wszystkie cechy, o których wspominałem, dokładnie takie tam wtedy były. Turyści, przyjezdni biznesmeni mieszali się tam z bezdomnymi, z żebrakami, z prostytutkami czy z narkomanami. Kwitł też handel, oczywiście taki nieco pokątny, straganowy, ale też i sklepowy w różnych uliczkach wokół stacji. Sklepy te były nie mniej podejrzane niż stragany, mieściły się często w starych kamienicach, spora część z nich pewnie do dziś istnieje i można tam generalnie kupić wszystko, wystarczy, że wie się kogo spytać. Po wschodniej stronie dworca, a więc udając się w kierunku Uniwersytetu La Sapienza, na Via Castro Pretorio numer 30, uwagę przyjezdnych biznesmenów czy też turystów mógł przykuć szyld z napisem Igor Taksidermist i pod spodem drobniejszym drukiem Laboratorium Taksidermii i Historii Naturalnej, Badania Naukowe i Preparaty. Jeśli kogoś ciekawość zaprowadziła do środka lub też po prostu miał kaprys kupić sobie wypchane zwierzę lub wypchać swoje, natykał się na właściciela, który zazwyczaj tam się chrzątał i którego ciężko było nie zauważyć, choć to stwierdzenie nieco paradoksalne. Paradoksalne, ponieważ właściciel ten miał zaledwie 1,30 m wzrostu. Ubrany był przy tym bardzo charakterystycznie, bardzo elegancko. Ten ubiór nieco nie przystawał do miejsca, w którym się znajdował, do tej pracowni pełnej martwych zwierząt. Nosił szyty na miarę garnitur oraz zawsze miał na szyi swój znak rozpoznawczy, barwny fular marki Balenciaga. Tych fularów miał całą kolekcję. Fular to jest taka miękka, cienka, jedwabna chusta na szyję. Ten nisko wzrosły mężczyzna to pierwszy i najważniejszy bohater dzisiejszej opowieści. Domenico Semeraro, znany wszystkim jako karzeł ze stacji Termini. Zanim przejdę do przedstawienia życia Mimmo Semeraro, tak bowiem nazywany był przez znajomych, Mimmo to po prostu zdrobnienie od Domenico, muszę powiedzieć jeszcze dwa słowa wstępne. Po pierwsze, słowo karzeł. W języku polskim jest ono raczej takie nacechowane pejoratywnie. Może nie aż tak jak konus czy kurdupel, ale generalnie rzecz biorąc, osoby dotknięte problemem niskiego wzrostu nie chcą być nazywane karłami. Dlatego też, mimo że Domenico Semeraro generalnie we Włoszech jest znany jako karzeł ze stacji Termini, tak się zawsze określa tę sprawę, to jednak głupio było mi nazwać w ten sposób odcinek, więc zostałem przy tym taksydermiście ze stacji Termini. Przy tym jednak język polski niespecjalnie oferuje jakieś inne zgrabne słowo, które mogłoby zastąpić słowo karzeł, więc jednak w treści tego podcastu, tego dzisiejszego odcinka, będę się nim posługiwał i będę tak mimo semeraro nazywał. Natomiast druga rzecz, mówiąc karzeł, generalnie mamy obraz człowieka nie tylko małego, ale też po prostu takiego nieproporcjonalnie zbudowanego. Ponieważ dla tej przypadłości typowe jest, że głowa jest jak u zwykłego, zdrowego człowieka, tułów jest też taki nieproporcjonalnie długi, a kończyny są takie krótkie i pulchnawe. Natomiast przypadłość mimo semeraro była inną odmianą karłowatości, taką, w której jego wzrost zatrzymał się w dzieciństwie, ale jego ciało zachowało proporcje. Dlatego też mimo był takim po prostu małym człowieczkiem, tak był zbudowany. Domenico rodzi się w 1946 roku w Ostuni, w Apulii, czyli na tym praktycznie obcasie półwyspu Buta włoskiego. I tam też dorasta. W jego przypadku, rzecz jasna, było to jednak dorastanie szczególnie ciężkie, ponieważ, no właśnie, przestał rosnąć w pewnym momencie. I tym sposobem w małym miasteczku, jakim jest Ostuni, już wkrótce wszyscy go znali jako Karła. Kontakty z innymi ludźmi od początku okazywały się więc bardzo trudne. Spotykał się z napiętnowaniem, jego rówieśnicy żartowali z niego, szydzili z niego, nie traktowali go poważnie. Był ofiarą też takiego typowego szkolnego znęcania się. Oczywiście oprócz prześladowców poznawał też i dobrych ludzi na swojej drodze, ale i z nimi kontakty też często bywały bolesne. Choćby dlatego, że uczucie, które najczęściej u obcych ludzi znajdował, to było współczucie. Współczucie dla niego, które tak naprawdę go raniło i którego po prostu nienawidził. Przypominający mu na każdym kroku, nawet mimowolnie oczywiście, przy dobrej woli tych ludzi, że jednak on jest inny, że wymaga jakiegoś specjalnego traktowania. Jak można się domyślić, ta jego choroba miała więc kolosalny wpływ na kształtowanie się jego charakteru, na jego podejście do ludzi, na jego relacje z ludźmi i wreszcie na jego życie uczuciowe, o którym za chwilę będę mówił. Od razu jednak uprzedzam, nie jest to jedna z tych historii z podcastów kryminalnych, w której główny bohater, ciemiężony za swoją odmienność, zaszywa się gdzieś, zostaje pustelnikiem, a potem za 40 lat okazuje się, że trzyma w zamrażalniku zwłoki jakichś ludzi. Dzisiejsza historia, historia Domenico Semeraro, jest inna. O wiele bardziej złożona. Mimo wyrósł na człowieka dziwnego, owszem, ale był po pierwsze bardzo sprytny, inteligentny, po drugie pracowity, a po trzecie jego życie towarzyskie, choć może nie do końca normalne, to jednak posiadał i w różnych sytuacjach społecznych generalnie dawał sobie radę. Miał po prostu, jak to się mówi, gadany. Wyczuwał też ludzkie emocje. Potrafił też być cwany. W pewnym momencie swojego życia był naprawdę znany, zwłaszcza w niektórych kręgach. Pomogła mu w tym wyprowadzka z prowincjonalnego Ostuni do Rzymu, do stolicy Włoch, przeprowadzka, której dokonał znaczącym nakładem pracy, ponieważ w dzień pracował na stacji benzynowej, a wieczorowo kończył technikum. Przyjechał do Rzymu na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku i przez pierwszych kilka lat uczył techniki w jednym ze stołecznych liceów. Ucząc dzieci, młodzież, nabrał trochę więcej pewności siebie, bo pomiędzy nimi nie przeszkadzał mu aż tak niski wzrost. Zdobył też chwilowy rozgłos. Gazety pisały o najmniejszym profesorze we Włoszech. Oczywiście on nie miał tytułu profesora, ale we Włoszech na każdego nauczyciela mówi się tak zwyczajowo o profesorze, panie profesorze. I Semeraro oczywiście tak się chętnie też tytułował. Przed dziećmi profesor umiał zrównoważyć te swoje fizyczne deformacje, niedomagania takim wizerunkiem człowieka kulturalnego, mądrego, dobrze zaadaptowanego społecznie, a przy tym otwartego i wyrozumiałego, jednocześnie skromnego i równego tym, którzy mają jakieś trudności. Był wręcz przykładem, że można je przezwyciężyć. Jednocześnie to, czego w wywiadach już nie mówił i co o nim nie pisano, zadając się z dziećmi, zobaczył, że na tych słabszych od siebie umysłach potrafił zrobić duże wrażenie i potrafił potem to wykorzystywać. W międzyczasie ciągnął go świat kina. Znalazł zatrudnienie w Instytucie Kinematograficznym Rossellini. Była to jakaś funkcja biurowa, ale to właśnie tam ktoś go zauważył, zobaczył i zaproponował rolę w filmie. W filmie dość odważnym, jak się później okazało, bardzo kontrowersyjnym, w reżyserii Lucio Fulciego o tytule Non si sevizia un paperino, co można przetłumaczyć jako Nie znęca się nad kaczorkiem. Tytuł ten nie brzmi dobrze ani po włosku, ani po polsku. Film powstał w 1972 roku. i jaką rolę dostał tam Domenico Semeraro. No cóż, rolę to trochę za dużo powiedziane, już wyjaśniam, o co chodzi. Film ten był horrorem ze scenami erotycznymi. I ważną rolę grał w nim około 10-letni chłopczyk. Natomiast drugą ważną rolę grała Barbara Boucher, aktorka znana wcześniej choćby z roli Miss Money Penny z filmu Casino Royale o Jamesie Bondzie, który w ogóle nie wiem, czy jest liczony do tych Bondów jakby z tego kanonu. W każdym razie w jednej z pikantniejszych scen tenże 10-letni chłopczyk przynosi tejże Barbarze Boucher wyciskany sok pomarańczowy na tacy i zastaje Barbarę zupełnie nagą. Po czym najpierw się zawstydza, a potem ona do niego podchodzi, no i on się na nią gapi i tak dalej, i tak dalej. Scena jest dosyć długa i wywołała potężną burzę i problemy prawne również dla producenta. W sprawy zaangażował się również i Kościół katolicki. Producent jednak wybronił się ze sprawy o demoralizację małoletniego, tłumacząc, że tak naprawdę chłopiec nigdy nie widział tej aktorki nago. Jedynie na ekranie tak to mogło wyglądać, ponieważ tak zostały zmontowane te sceny. To jest część sztuki filmowej. A jedyna scena, na której było widać jednocześnie chłopca i nagą kobietę, czyli jedyną sytuację, gdzie on mógł tą kobietę zobaczyć rzeczywiście na planie filmowym, w rzeczywistości przedstawiało nie tego chłopczyka, a widocznego jedynie od tyłu Karła, którym był nie kto inny jak nasz dzisiejszy bohater Domenico Semeraro. I kto by wtedy pomyślał, że wprawdzie jego kariera aktorska skończy się na tej jednej scenie, gdzie nawet nie widać jego twarzy, to jednak 30 lat później to do jego roli będzie przeprowadzany casting. Ale po kolei. Mimmo nie zrobił kariery aktorskiej, ale pokazał, że nie wstydzi się już bycia Karłem, że pokonał kompleksy. Traci jednak pracę w szkole i od tego momentu przez większą część lat 70. nie za bardzo wiadomo, co właściwie się z nim działo. Ogólnie rzecz biorąc, jego życie nie jest jakoś dobrze udokumentowane. Wiadomo tylko, że raczej za wiele dobrego się tam nie działo, ponieważ od czasu do czasu wpadał za wystawianie czeków bez pokrycia i za jakieś drobne fałszerstwa. Być może miał też jakieś kontakty ze światem przestępczym. Natomiast to, co wiadomo, to że w międzyczasie odnajduje on jednak hobby, taką pasję, która wkrótce staje się dla niego pracą. Znajduje niszę, w której jest naprawdę dobry. I w tejże niszy wyrobił sobie nazwisko jakością swojej pracy, a nie rozpoznawalnością ze względu na miniaturowe rozmiary. Jego małe, sprawne dłonie pomagały mu tworzyć prawdziwe arcydzieła rzemiosła. A rzemiosłem, którym się zajął, była taksydermia. Czyli, jak wspomniałem, balsamowanie i wypychanie zwłok zwierząt. Również zwierząt egzotycznych. Skąd wzięła się u niego ta pasja, to trudno powiedzieć. Prawdopodobnie zaczął jakoś zadawać się z myśliwymi i tą drogą zafascynowało go to nadawanie martwym zwierzętom swoistej nieśmiertelności. Na początku lat 80. nabył on lokal sklepowy na parterze przy Via Castro Pretorio nieopodal stacji Termini. Ten lokal, o którym wspomniałem na początku. Igor Taksidermist. Nie wiadomo, skąd właściwie to Igor. To prawdopodobnie imię poprzedniego właściciela lokalu. Z jakiegoś powodu Mimmo nie zdecydował się na zmianę nazwy. W każdym razie biznes prosperował całkiem nieźle. Semeraro był dobry w tym, co robił. Oprócz tego, możliwe, chociaż o tym naprawdę, naprawdę niewiele wiemy, że oprócz tej legalnej części działalności, Domenico dorabiał też sobie jakimiś szemranymi interesami. Jego nieco przydługa wizytówka brzmiała następująco. Profesor Domenico Semeraro, nauczyciel zastosowań technicznych w szkole średniej, taksydermista, kolekcjoner eksponatów naukowych, strażnik zoologiczny, zastępca komisarza Krajowej Agencji Ochrony Zwierząt do spraw bezpieczeństwa publicznego, doradca Komisji Pro Natura, oficer łowiecki, praktyk nauk okultystycznych. To tyle o życiu zawodowym Semeraro. To tyle o życiu zawodowym Semeraro. Przy czym jeśli chodzi o zawodowym charakterze praktyk okultystycznych, to akurat o tym nic nie wiadomo. Przejdźmy jednak teraz do życia intymnego Karła ze stacji Termini, które w tej sprawie będzie miało znaczenie nieco większe. No cóż, jak można się domyśleć, dotknięty chorobliwym niedoborem wzrostu Domenico łatwo z dziewczynami nie miał. Nie brakowało mu jednak motywacji. Do tego, przed osobami trzecimi, potrafił nadrabiać też miną. W wywiadzie, który udzielił gazecie jeszcze jako najmniejszy profesor Włoch, tak się przechwalał. Miałem wiele dziewczyn i wszystkie były bardzo wysokie. Lubią bardzo wysokie, seksowne, nowoczesne kobiety. Tania, moja obecna dziewczyna, jest młoda, piękna, ale niezbyt wysoka. W szpilkach ma pewnie z 1,60 m. To jedyna wada, którą jej zarzucam. Czy się z nią ożenię? Cóż, jestem trochę przeciwny małżeństwu. Na początku zdecydowałem się na ślub cywilny, a potem zmieniłem zdanie. Teraz też nie mam ochoty na ślub cywilny. Zostaje się razem, dopóki jest miłość. Tania byłaby z tego szczęśliwa, jej rodzice może trochę mniej. Jak widać, mimo przed mikrofonem był bardzo wylewny. A kim była ta cała Tania? Otóż w rzeczywistości jest to jedyna dziewczyna, o której wiemy, że miała z Dominiką jakąś dłuższą relację. Kiedy się poznali, Tania miała 16 lat i było to 10 mniej niż Domenico. A poznali się dzięki ogłoszeniu w gazecie. Co jest sposobem, według mnie, nieco bardziej romantycznym niż Tinder, ale jednak w głębi jakimś takim trochę niepokojącym. W każdym razie ten sposób nawiązywania kontaktów przez Mimmo jeszcze w tej historii powróci. Semeraro napisał w ogłoszeniu, że szuka żony i odpowiedzieli na to rodzice dziewczyny, którzy nie przegapili okazji, aby uznać, że no to jest ta szansa, żeby córkę za kogoś wydać. Kilka dni po otrzymaniu odpowiedzi na ogłoszenie, Semeraro pojawił się w domu rodziców Tani. Tam od razu przyszedł do rzeczy, zaprosił dziewczynę na przejażdżkę. Rodzice na początku, jak go zobaczyli, nie byli jakoś szczególnie zachwyceni. Sprzeciwiali się też, żeby od razu gdzieś z nią jechał. Ale potem, po długich naleganiach, zgodzili się i na to, i na dalszą relację. W końcu, 16 lat to już prawie stara panna, trzeba córkę wydać za mąż. Relacja ta trwała kilka miesięcy, z czego ostatni tydzień dziewczyna była u niego w Rzymie, mieszkała z nim. Semeraro jednak, co zresztą wynika wprost z tego wywiadu, nie był jednak zainteresowany ślubem i w pewnym momencie, widząc, że to właśnie na to naciskają rodzice dziewczyny, uciekł niedoszłej pannie młodej. I historia skończyła się zawiadomieniem na policji o przemocy seksualnej i o gwałcie, jakiego miałby się dopuścić Domenico, i to jeszcze w czasie tej przejażdżki samochodem na pierwszej randce. Na ile te zarzuty były prawdziwe, trudno powiedzieć, rzecz jasna, bo jest też możliwe, że chodziło po prostu o taki, jak to się mówi, dyshonor, jaki Domenico sprawił tej dziewczynie. Oczywiście różnica wieku też może nieco szokować. Dzisiaj nazwalibyśmy to grooming. Natomiast akurat to nie był czynnik, który najbardziej przejmował rodziców Tani. Semeraro na swoją obronę przed policją czy też przed sądem oświadczył, że nasza miłość była zniszczona przez jej rodziców. Mnie teraz zależało na Tani, ale kiedy zobaczyłem, że za nią stoją ludzie interesu, którzy chcą ją tylko ustawić, wycofałem się. Otrzymywałem przy tym szokujące listy z groźbami samobójstwa i tak dalej. A przecież to jej matka zawsze mówiła jej: jesteś w ciąży? Nie, to zajdź w ciążę. Poza tym nigdy nie byłem zdolny do takiej przemocy. I to nie tylko z powodu siły fizycznej. W przypadku kobiet moją taktyką jest zawsze czułość i łagodność. Tak bronił się Semeraro i się wybronił, bo proces odbył się, ale w tym czasie dziewczyny nie było już w Rzymie. Wyjechała do Szwajcarii i nawet nie stawiła się w sądzie, więc skoro już nikt nie popierał tych oskarżeń, Mimmo został uniewinniony. Obyczajowy smrodek jednak pozostał, podobnie jak pozostał po pracy Mimmo w szkole. Tam wszystko odbyło się po cichu, ale jednak jego koledzy i koleżanki wiedzieli, że tak naprawdę Domenico został wyrzucony za to, że miał z uczniami szkoły, z nastolatkami, nieco niezdrowe relacje. Jak mówiła po latach jego dawna koleżanka: Semeraro? Dobrze go pamiętam. Bardzo dziwna osoba. Pełna sprzeczności. Inteligentny, ale perwersyjny i rozpalony. Mówiono, że chodził szpiegować dziewczyny w łazience i że zapraszał chłopców do swojego domu, aby ich uwieść. I cóż, nie da się ukryć, że nieletni chłopcy i w mniejszym stopniu dziewczęta rzeczywiście fascynowały Semeraro. Zwłaszcza, że łatwo było nimi manipulować. Jednak najwięcej nastolatków, z którymi mógłby się zaznajomić, Domenico znajdywał nie w szkole, a na dworcu Termini w Rzymie. Jak wspomniałem, ten dworzec w latach 70. i 80. nie był wcale lepszym miejscem niż jest teraz, a może wręcz był nawet gorszym. Poważnym problemem społecznym były narkotyki wśród nastolatków, żyjących praktycznie na ulicy. I tak jak w Berlinie był ten fenomen dzieci z dworca Zoo, tak w Rzymie były dzieci z dworca Termini. Pieniądze, prezenty, narkotyki, możliwość noclegu, środki nacisku, których można było używać na tych nieletnich nieszczęśników, były ogromne i Semeraro coraz częściej z nich korzystał. Kiedy otwierał zakład taksydermiczny, był już znany jako karzeł z dworca Termini, bo często tam się pojawiał. Przy tym jednak jego relacje z małoletnimi to nie były po prostu jakieś usługi seksualne. W ogóle do końca nie wiemy, jak wyglądały te jego kontakty intymne, powiedzmy, z tymi dziećmi, z tą młodzieżą. To znaczy, Domenico miał rzecz jasna erotyczne zafascynowanie i ogólnie rzecz biorąc, całość tych jego relacji z tymi dziećmi, nastolatkami można jak najbardziej nazwać molestowaniem, ale niekoniecznie dochodziło tam do takich bezpośrednich aktów fizycznych. To, co wiemy, to, że Domenico szukał w tych, nazwijmy to brzydko, ofiarach też czegoś, czego za bardzo nie miał, co było mu trudno dostać od innych ludzi. Towarzystwa, akceptacji, podziwu, przyjaźni. Przyjaźni oczywiście w swoim rozumieniu, ponieważ trudno nazwać prawdziwą przyjaźnią relację, w której jedna ze stron ma taką przewagę. Co zdolniejsi młodzieńcy poznani przez Mimmo mogli liczyć też na pracę w jego zakładzie jako tacy pomocnicy od wszystkiego. Przyzwoicie zresztą wynagradzani, co nie znaczy rzecz jasna, że całość tej relacji była przyzwoita. Mimmo pozyskiwał nowych znajomych nastolatków na ulicy, ale potem znalazł też inny sposób. Gazety, w których wystawiał różne ogłoszenia, łapiąc co bardziej naiwnych albo co bardziej zdesperowanych. I tak mijało jego życie. Nastolatkowie przychodzili, potem odchodzili, może nawet dorastali i odchodzili. Jednego nawet polubił szczególnie, niejakiego Szczurka, taką nadaną mu ksywę. Temu Szczurkowi nawet kupił skuter marki Vespa. Aż przyszedł dzień, w którym trwale zmienił jego życie i który wprowadził w naszą historię trochę akcji. Latem roku 86 Semeraro wystawił w gazecie Porta Portese takie oto ogłoszenie. Nowe twarze. Firma menedżerska poszukuje przedstawicieli obu płci do wprowadzenia w przemysł rozrywkowy, sponsorowanie zespołów i młodych piosenkarzy. Na rozmowę zadzwoń do firmy Igor Taksidermist. Jak wspomniałem, Domenico różne ogłoszenia zamieszczał w gazetach, aby łowić młodych ludzi. I to ogłoszenie było z pewnością jednym z dziwniejszych, bo oczywiście żadnych widoków na karierę w przemyśle rozrywkowym Domenico nie dawał tak naprawdę. Zresztą trudno, żeby firma Igor Taksidermist miała z tym coś w ogóle wspólnego. Ale traf chciał, że to właśnie w efekcie tego ogłoszenia w dniu 27 czerwca 1986 roku w życiu 40-letniego Karła ze stacji Termini pojawiła się nowa twarz. Twarz, która na jego dalsze losy miała wpływ kolosalny. 16-letni Armando Lovaglio. O ich pierwszym spotkaniu wiemy dużo, ponieważ karzeł w ogóle miał zwyczaj rejestrować wiele swoich spotkań, wiele rozmów telefonicznych, a także posiadał komputer, co nie było w tych czasach częste, i na tym komputerze prowadził coś w rodzaju dziennika, pamiętnika. I po latach, kiedy w okolicznościach, o których będę opowiadał, sprawa Karła z Termini stała się sprawą kryminalną, śledczy odnaleźli w jego komputerze taki oto wpis zadedykowany Armando. Kto kiedykolwiek posiadał taki urok jak on? Jego oczy były ogromne, świetliste, z nadzwyczajnie długimi rzęsami o błyszczącym czarnym kolorze, które nawet w nocy rzucały światło. Do tego jego sposób posługiwania się nimi był dość szczególny, ponieważ sprawiał, że unosiły się tak miękko i powoli, że obserwator musiał chłonąć całą ich treść i wdzięczne ruchy, a wszystko to otoczone raczej wąskim uśmiechem, z dołeczkami po obu stronach, pomiędzy którymi znajdował się otwór małych, różowych i mięsistych warg, z którego to wyłaniały się bialutkie zęby, niczym krem na środku truskawkowego ciasta. A wszystko to pośród gęstej głowy czarnych włosów. Z ziemi wznosiło się smukłe ciałko, które kobiecymi ruchami prowokowało myśli najsilniejszego erotyzmu. Twarz jak mitycznej legendy. Mieszkał w niesławnej dzielnicy z ulicy zwanej Casal Bruciato. Pod numerem 20 przy Via dei Crispolti mieszkania 8. Pierwszą rzeczą, jaką się zauważało, to, że oddawał się narkotykom, na co potwierdził mi, że był przyzwyczajony do spożywania haszyszu z przyjaciółmi. Miał motorower Piaggio. Powiedział, że chce pracować, aby kupić motocykl typu Honda NSF 125, który kosztował 4,5 miliona lirów. Stwierdziłem, że wymienią motorower Ciao oraz Wespę, którą kupiłem dla Szczurka, chłopca, który był przed nim i który aspirował do tego samego motocykla. I 1 sierpnia kupiłem mu ten motocykl za właśnie 4,5 miliona lirów. Pamiętam radość z tego motocykla. Ale po drugiej stronie inna osoba płakała z zazdrości. To był Szczurek, który służył mi przez 2 lata, a raczej 3. I sam chciał ten motocykl. Pojechaliśmy do Ostunia, on rozpromieniony latał na tym motorze od rana do wieczora. Jego szczęście zostało spełnione. Reszta nastąpi później. Słuchając tego opisu, właściwie poetyckiego opisu wyglądu Armando, można odnieść wrażenie, że Mimmo Semeraro, człowiek coraz bardziej cyniczny, po raz pierwszy się zakochał. Widać było też, że znał już, miał już wytrenowane pierwsze kroki, żeby zrobić na takim młodym chłopcu wrażenie. Dać pracę, nauczyć dość specyficznego, okej, ale jednak zawodu, kupować prezenty, udostępniać narkotyki. Ale Armando tak mu się spodobał, że jego chciał mieć na dłużej. Przy jego pięknie wszystko bledło, także Szczurek poszedł w odstawkę. Domenico postanowił Armando rozpieszczać wręcz. Kupił bardzo drogi motor, spełniając jego największe marzenie. Zresztą zorganizował mu przy okazji kurs na prawo jazdy. Fundował inne prezenty. Niedługo później założył polisę ubezpieczeniową, którą traktował jako taką lokatę kapitału, który po jego śmierci przypadnie Armando. Zautoryzował też dla niego kartę kredytową. Kupował ubrania, pożyczał mu samochód. Organizował mu wakacje w Ostuni. Dawał narkotyki, zapraszał na imprezy. Na te imprezy zapraszał jakieś prostytutki. Ogólnie rzecz mówiąc, wyzwalał go od rodziców, z którymi nie miał najlepszych relacji wtedy, i od narzucanych mu norm społecznych. Co ciekawe, rodzicom Armando na początku Mimmo nawet całkiem się spodobał. Co tak jak mówiłem, dowodzi, że mimo tych swoich dziwactw miał generalnie niezłe umiejętności społeczne. Wtedy, kiedy trzeba było być cwanym, to potrafił się sprzedać. Rzecz jasna, po zobaczeniu tego motoru, tych drogich prezentów, rodzicom Armando zaczęło być z Mimmo coraz bardziej nie po drodze. Powiedziałem, że Domenico wyzwalał Armando. Oczywiście to jest tylko pierwsza strona medalu, bo jednocześnie go zniewalał. Na przykład przekonał go, żeby udzielił mu pełnomocnictwa ogólnego. Stał się więc takim jego pewnego rodzaju przedstawicielem prawnym. Poza tym Domenico w całej tej relacji stosował takie pewnego rodzaju pranie mózgu. Na przykład strofował go za branie narkotyków, które wcześniej sam kupował. Dawał mu takie niejasne sygnały. Poza tym starał się mu tak ojcować, co nie zawsze przyjmowało zdrowy charakter, zwłaszcza że Armando miał już przecież ojca. Domenico zdobył kolosalny wpływ na życie Armando. W praktyce kształtował też jego życie towarzyskie, jego nowych znajomych. Dawanie narkotyków to też było takie jednocześnie wyzwalanie i zniewalanie, zwłaszcza że od haszyszu przeszedł do na przykład heroiny, którą Armando zaczął wciągać. Armando jednak z tego, co oferował mu Domenico, chętnie korzystał. Przy czym od razu zaznaczmy, może i miał, jak się poznali, lat 16, ale potem się jednak trochę podrósł. Mimo to jego podejście przez dłuższy czas się nie zmieniało. Przy tym wszystkim jego stosunek do Karła nigdy nie był taki do końca jasny. Natomiast to raczej nie było tak, że oni jakoś ze sobą sypiali, czy też w ogóle utrzymywali jakąś relację erotyczną. Nie do końca tak było. Armando w sumie lubił Domenico, podziwiał go również za to, jak sobie radził w życiu, że zarabiał, że miał różne doświadczenia, którymi się dzielił. Na pewno jednak nie odwzajemniał jego uczuć. Już pomijając to, że Domenico był starszym od niego o parędziesiąt lat Karłem, to Armando był po prostu heteroseksualny. A więc ta ich relacja to nie była w żadnym razie jakaś prostytucja czy też sponsoring. To była taka dziwna relacja koleżeńsko-rodzicielska z domieszką erotyzmu, ale raczej po stronie Mimmo, a nie Armando. I taka ta relacja trwała, rozwijała się, zacieśniała się przez kolejne 2 lata. Aż na scenie pojawiła się trzecia bohaterka dzisiejszej historii. Nadszedł rok 88 i Domenico zaczął szukać sekretarki do swojego dobrze już znanego warsztatu, pracowni. Rzecz jasna, szukał tych kandydatek poprzez ogłoszenie w gazecie Porta Portese, typowej rzymskiej gazecie z ogłoszeniami. Zgłaszały się kandydatki, ale Domenico odrzucał je jedne po drugiej, uznając je za zbyt mało kompetentne albo po prostu zbyt mało ładne. Aż w końcu na rozmowie kwalifikacyjnej pojawia się 16-letnia Michela Palazzini. Zrobiła na Domenico duże wrażenie. Ładna, szczupła, wysoka blondynka, bystra i wygadana, z silnym charakterem. Postanowił dziewczynę zatrudnić. Michela, mieszkanka rzymskiego Monte Sacro, wychowywała się z ojcem, który z zawodu był aktorem, oraz młodszym bratem. Z matką kontakty utrzymywała, ale ta mieszkała z innym mężczyzną. Niestety u Micheli okres dojrzewania przebiegał trudno i nie była ona takim dzieckiem, czy też właściwie taką dziewczyną prowadzącą takie życie, jakie wyobrażałby sobie jej ojciec. Wręcz przeciwnie, w ciągu kilku najbliższych lat przeżyła bardzo wiele dramatów, które ojciec odgrywał co najwyżej na scenie w teatrze. Wspomniałem wcześniej, że zainteresowania Domenico raczej ograniczały się do nastoletnich chłopców, bardziej niż dziewczyn. Stąd jest też taka teoria, że w rzeczywistości Domenico szukał tej sekretarki, aby znaleźć jakąś dziewczynę dla Armando. Taki swoisty kolejny prezent, być może najcenniejszy. Choć może chodziło mu nie tyle o znalezienie dla Armando miłości, co po prostu o takie jego seksualne rozbudzenie. Natomiast jakie by nie były intencje Domenico, miało się wkrótce okazać, że po raz pierwszy każdy z dworca Termini podarował Armando coś, czego nie mógł kontrolować. Coś, co nie zależało od niego i czego skutków nie mógł przewidzieć, a skutki te okazać się miały opłakane. Pomiędzy Michelą a Domenico szybko rozwinął się konflikt. Można powiedzieć, że Michela, w przeciwieństwie do Armando, szybko się na Karle poznała. W taki oto sposób się o nim wyrażała. Semeraro natychmiast mnie obrzydził. Nie z powodu jego postury, ale dlatego, że był odrażającą, rozpustną, despotyczną postacią pełną niegodziwości. Mimo wszystko akceptowałam jego brudne zaloty i brałam udział w jego imprezach. Zgadzałam się też na zdjęcia w najbardziej wulgarnych pozach razem z innymi dziewczynami i chłopakami. Pojechałam też na wakacje z Semeraro do jego miasteczka Ostuni w Apulii. Wakacje pełne seksu i narkotyków. Ale mogę powiedzieć jedno. Nigdy nie dałam się całkowicie zdominować temu mężczyźnie. Nigdy nie stałam się jego niewolnicą. Z tej wypowiedzi biją dwie rzeczy. Po pierwsze, przytomność, ponieważ Michela nie miała od początku złudzeń co do postaci Domenico. A po drugie, taki jednak cynizm, ponieważ w pełni świadomie zdecydowała się zostać w tym jego kręgu znajomych, nazwijmy to. Powiązały się z tym w jakieś wymierne korzyści finansowo-imprezowe, powiedzmy. Z kolei Mimmo szybko zorientował się, że Michela jest cwańsza niż Armando, że nie da się nią tak manipulować i co gorsza, że to ona chce go wykorzystywać. O ile przy postaci Armando możemy się zastanawiać, na ile to on chciał wykorzystać Domenico, a na ile sam był wykorzystywany, o tyle, jeśli chodzi o Michele, to ten cynizm aż bił od niej. Domenico zaczął się jej obawiać i przyszedł w końcu moment, w którym zaczął ją po prostu nienawidzić. A było to wtedy, kiedy stało się coś, co było do przewidzenia, a czego Domenico kompletnie nie przewidział, mimo że wynikało z czegoś, czego w sumie sobie życzył. To znaczy, Michela bardzo spodobała się Armando, na czym Domenico zależało od początku. Michela rozbudziła jego seksualność, ale w pewnym momencie stało się coś więcej. Ich relacja przerodziła się w zakochanie. Tego Mimmo nie chciał i stał się ogromnie zazdrosny o względy Armando. Prezent, który dał swojemu ulubionemu chłopakowi, nagle zaczął mu tego chłopaka odbierać. Zaczęła zżerać go zazdrość i bezsilność. I tak oto pod koniec lata 1988 roku między naszą trójką bohaterów, Domenico, Armando i Michelą, tworzy się taki przedziwny trójkąt wzajemnie sprzecznych uczuć i oczekiwań. Michela zaczęła zdobywać znaczący wpływ na Armando. Nie tylko wpływ w relacji pomiędzy tymi dwojga, ale też wpływ na postrzeganie przez Armando Domenico i całej tej sytuacji, w której się znajdował. Ponoć wszystko zaczęło się, kiedy to pewnej nocy w Ostuni, Karzeł próbował odbyć stosunek z Michelą, aby pokazać Armando, że ta jest łatwa, niegodna zaufania, niegodna jego uczuć. To podejście skończyło się próbą gwałtu z użyciem bata, którym wielokrotnie uderzał Michele. Wtedy Armando interweniował. Był to pierwszy moment jego buntu przeciwko Domenico. Pierwszy raz, kiedy uświadomił sobie całą niegodziwość Domenico, której przecież wcześniej sam stawał się ofiarą, choć nie w tak brutalny sposób. Był to początek buntu, ale ten bunt rozwijał się bardzo, bardzo powoli, bo jeszcze długo zarówno Armando, jak i Michele pozostawali w orbicie znajomości Mimmo, widywali się z nim, dawali się czasem mamić, czasem kupować, chociaż starali się spędzać więcej czasu ze sobą niż z Karłem. Mimo to napięcie pomiędzy tą trójką stale narastało. Wkrótce pojawia się kolejny problem. Michela zachodzi w ciążę. Szczęśliwy dla Domenico, udaje mu się namówić ją jednak do ciąży przerwania. Karzeł zdaje sobie jednak sprawę, że pętla się zacieśnia. Że pozbycie się Micheli przy jednoczesnym zachowaniu przy sobie Armando będzie zadaniem bardzo, bardzo trudnym. Domenico więc zamiast strategii frontalnego ataku wybiera powolne, długie przygotowania i systematyczne podkopywanie pozycji Micheli w życiu Armando. Z jednej strony stara się ubrudzić Michelę w oczach Armando, to znaczy zaprasza ją do brania udziału we wszystkich brudnych, niemoralnych akcjach, w których biorą udział. Z drugiej strony rozpowiada też Micheli negatywne historie o Armando, na przykład takie, że ją zdradza, że kiedyś będąc z nim w Ostuni przespał się z jakimś innym chłopcem. Miał zresztą nawet stare zdjęcie sprzed 2 lat z wakacji w Ostuni, gdzie Armando pod widocznym wpływem jakiejś narkotycznej substancji gdzieś zlegnął obok takiego chłopca. Właśnie, zdjęcia stały się istotną częścią życia Domenico. Zawsze miał w zwyczaju je robić, po prostu jako taką pamiątkę, robiąc zdjęcia w czasie orgiastycznych imprez, które urządzał. Pewnie nawet dodawał do tego trochę artyzmu. Również Armando i Michela byli wielokrotnie fotografowani w czasie swoich zbliżeń. Wyglądało to tak, że nie oni to rzecz jasna inicjowali, ale kiedy Domenico przychodził z aparatem, nie przerywali, nie przeszkadzało im to, ignorowali go. Jedna sesja była szczególnie interesująca. Dwoje kochanków było tam w obscenicznych pozach, na tle wypchanych zwierząt, a do tego Armando był umalowany takim damskim makijażem ze szminką na ustach i ubrany w jedwabną spódnicę. Te zdjęcia, które miały pewnie nawet rzeczywiście jakąś wartość artystyczną, a obecnie z pewnością miałyby ciekawą wartość historyczną jako taki nieco mroczny artefakt, jak ktoś wie, co stało się później, Domenico otrzymał w sejfie razem z innymi pamiątkami, gdzie nabywały one jeszcze innej wartości. Wartości jako przedmiot, którym mógł tę dwójkę młodych zakochanych szantażować. Leżały zresztą obok pełnomocnictwa, które kiedyś wystawił mu Armando, i obok taśm z nagraniami różnych spotkań i rozmów telefonicznych. I w taki oto sposób naszej trójce minął kolejny rok. W tym czasie rozwinęła się szczególnie Michela, która na tyle podrosła i dojrzała, że kiedy znowu zaszła w ciążę, stwierdziła, że tym razem nie będzie tej ciąży usuwać, że jest gotowa przyjąć na siebie tą odpowiedzialność, jaką jest dziecko. Nie dało jej się odwieść od tego pomysłu. Zresztą o tym jeszcze wtedy nienarodzonym dziecku pisała wiersze. Zaczęła też przygotowywać dla niego wyprawkę. 26 lutego 1910 roku rodzi się córeczka Armando i Micheli. Ta zmiana rozpętuje piekło i doprowadza Domenico do szału. W swoim dzienniku pisze rzeczy, które wskazują na coraz większe odklejenie, oderwanie od rzeczywistości, zwłaszcza że w tle pojawiają się jakieś aspekty okultystyczne. Nie na darmo zresztą miał coś na ten temat na wizytówce. Michela przysięgła na moją prośbę na nienarodzone dziecko w obecności otwartego jaja, które reprezentuje życie. I po przewidzianym czasie 3x3 pękło. Biedna idiotka. Jej dusza jest ofiarą okrutnych demonów. Bez chrztu, z grzechem pierworodnym. Była wtedy przez całą noc wojna demonów i w końcu przypisałem tę duszę demonowi Asmodeuszowi, demonowi zdeprawowanych swobód seksualnych i nierozumiała głupia matka, że był to dzień roku 17, pierwszy dzień wojny demonów uwolnionych. Noc była dla mnie piekłem, z ryzykiem, że nie zabiorę jej od razu, ale biedne stworzenie urodziło się już zdemonizowane i przyniesie tyle cierpienia zarówno matce, która będzie go nienawidzić, jak i jemu wieczną mękę, jeśli kto inny nie uwolni go od szatańskiego opętania. Przeklęta matko, sprzedałaś owoc swojego łona, zanim jeszcze wystawiłaś go na światło świata. Amen. Z kolei do Armando kieruje list, pisany odręcznie na kilku kartkach firmowych Igor Taksidermist. Nie będę nazywał cię po imieniu, ponieważ twoje imię zaczyna się na literę A, która jest końcem Rzymu, Roma i początkiem wszechświata. Nie mam w zwyczaju pisać, ale siła przekazu mnie do tego przynagla. Wciąż jestem gotów, z nadzieją, że się opamiętasz i zrozumiesz błędy, które zamierzasz popełnić. Bycie chłopcem, ojcem nic nie znaczy. Jesteś dla niej tylko przykrywką i pionkiem. Jaką przyszłość widzisz dla siebie? Musisz być wolny, a wolność możesz odzyskać tylko z dala od rodziny i tej kobiety. Jestem dla ciebie świętym Mikołajem, ale nie jestem debilem. Wypowiedziałeś mi pełnomocnictwo. Ty biedny idioto. Ale czy zdajesz sobie sprawę z polisy generali, na którą płacą za ciebie od tamtego dnia, a kapitał jest już bardzo wysoki? Z tego listu, którego fragmenty przytoczyłem, biją wszystkie takie typowe zagrywki Domenico. Metoda kija, szantaże, ale i marchewki. Czyli mówienie, że Armando powinien być mężczyzną niezależnym, powinien korzystać z życia, a zajmowanie się dzieckiem i kobietą uniemożliwi mu to. No i Armando, może niekoniecznie pod wpływem tego listu, ale pod wpływem całości sugestii czynionych przez Domenico, najwidoczniej uległ, ponieważ dziecka w ostatniej chwili zdecydował się jednak nie uznać za swoje, to znaczy nie poszedł do urzędu zadeklarować, że to jego. Mimo, że parę tygodni wcześniej zapewniał rodziców Micheli, że absolutnie chce wziąć na siebie odpowiedzialność, chce skończyć szkołę, chce pójść do pracy i chce zamieszkać na dobre z Michelą. Jak widać, mimo że Armando miał już 20 lat w tamtym momencie, nadal pozostawał pod dużym wpływem Mimmo. Chciał mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie potrafił wybrać pomiędzy Mimmo a Michelą, a może po prostu łudził się, że wcale nie musi wybierać, że da się jakoś połączyć przyjemne z odpowiedzialnym. Armando dziecka może nie uznał oficjalnie, ale nie mógł przecież negować jego istnienia. W związku z tym pomieszkiwał coraz częściej z Michelą, opiekował się nowonarodzoną dziewczynką. Domenico, mimo że wiedział, że wciąż ma wpływ na tego chłopaka, zdawał sobie jednak sprawę, że zbliża się moment porażki. Być może pierwszej porażki w jego życiu, na tym polu przynajmniej. A przecież w tego chłopca, w Armando, Domenico zainwestował wszystko. Niczego mu nie odmawiał, dbał o jego wszystkie potrzeby. Oczywiście o tyle, o ile współgrały też z jego potrzebami. Narodzenie się tego dziecka było czymś, co sprawiło, że stosowane przez Mimmo metoda marchewki, a także metoda brudzenia Micheli w oczach Armando przestały być tak skuteczne. Domenico przeszedł więc do gruźb. Pewnego razu powiedział na przykład Armando, czyniąc taką sugestię, że kiedyś dopuścił się morderstwa. Zabił młodego chłopaka, którego znalazł na dworcu Termini i sprawił, że jego ciało zniknęło, rozpuściło się w kwasie używanym przy okazji balsamowania zwierząt. Zagroził, jeśli mnie zostawisz, skończysz tak jak on. Na bardziej radykalne kroki decyduje się też Michela, która de facto walczy z Domenico o ojca dla swojego dziecka. Michela zgłasza Domenico na policję za znęcanie się, za gwałt i za handel narkotykami. Na to Karzeł wsuwa klucze do swojego cennego sejfu. 32 obsceniczne zdjęcia młodych rodziców trafiają do siedziby karabinierów. Michela wycofuje swoje zgłoszenie. Szantaż okazał się skuteczny. Pomiędzy naszą trójką kontynuują się kłótnie, awantury, przepychanki mentalne mające na celu przeciągnięcie Armando to w jedną, to w drugą stronę. Michela odważnie pogrywa sobie z Domenico. Wiedząc, że Karzeł nagrywa wszystkie rozmowy telefoniczne, które odbiera i że każde jej słowo usłyszy później Armando, który co i róż chodził do Domenico, również i pomieszkiwał tam. Nie przegapia okazji, aby wprawić obu mężczyzn w zakłopotanie. Mówi na przykład przez telefon, że Armando i jakiś inny chłopak kochali się u niej w domu. To ma podziałać na zazdrość Domenico i wywołać u niego wściekłość na Armando. Jednocześnie oświadcza na przykład, że z powodu obojętności, z powodu głupoty Armando, ona, młoda matka, będąca bez grosza przy duszy, została zmuszona do prostytucji. Po narodzeniu się dziecka staje się jasne, że ten miłosny trójkąt, ten konflikt pełen szantaży i intryg nie skończy się łatwo i nie skończy się ładnie. Wszystko zmierza do finału. Musi wybuchnąć. I w końcu wybucha. Nadszedł kwiecień 1990 roku. Kłótnie pomiędzy trójką odbywają się dzień w dzień. Armando przeważnie mieszka jednak już u Micheli i razem opiekują się oni dzieckiem. Domenico dzwoni o każdej porze dnia i nocy. Co więcej, przychodzi też do nich do domu, dzwoni do drzwi, dzwoni domofonem, robi awantury. Przychodzi również w środku nocy, a kiedy Armando i Michela mu nie otwierają, dzwoni po sąsiadach, budzi ich i tak pośrednio nastawia przeciwko dwojgu młodych rodziców. No bo który sąsiad chce być budzony w nocy przez znajomego swojego sąsiada? 25 kwietnia o 5 rano Domenico znów dzwoni, chce rozmawiać z Armando. Mówi do niego, że ma do niego przyjść do jego mieszkania sąsiadującego z tą pracownią taksydermiczną, bo muszą porozmawiać i zagroził, że jak Armando nie przyjdzie, to nie kupi mu nowego motocykla i w ogóle to połamie mu nogi. A potem pokaże jego rodzicom zdjęcia, które mu porobił i przekaże im jeszcze nagrania rozmów, kiedy mówili o narkotykach. Potem rano przyjechał jeszcze pod blok Micheli i Armando swoją furgonetką i znów dzwonił do drzwi. Armando przez ostatnie miesiące nabrał już nieco odporności na groźby i manipulacje Domenico, więc nie pojechał do niego od razu. Ale jednak po wyspaniu się, po zjedzeniu śniadania, udał się kolejny raz do swojego przyjaciela, mentora, oprawcy. Kiedy wychodził, rzecz jasna, awanturę robiła mu Michela, która była na niego wściekła, że miał już się nie zadawać z Domenico, a tymczasem on co parę dni zmienia zdanie na ten temat. I rzeczywiście ze zmienianiem zdania Armando ma problemy, bo wciąż chce ciągnąć dwie sroki za ogon. I na noc zostaje w mieszkaniu u Domenico. Gdy Armando jest u niego, mimo dzwoni do Micheli, chcąc drażnić się z nią i napawać chwilowym triumfem. O 23.30 dzwoni do niej z pytaniem, czy Armando jest u niej w domu. Ta odpowiada, nie, nie drażni mnie, bo przecież wiem, że jest u ciebie cały dzień. Potem dzwoni ponownie o północy. Tylko po to, żeby powiedzieć, Armando, Armando. Michela ledwo opanowała nerwy i poszła spać, kiedy to około godziny 2 w nocy kolejny raz dzwoni telefon. Domenico mówi, Armando jest tutaj. Michela odpowiada, no w porządku, wiem. Na co każą, zeskakuje ją. Słuchaj, wyjeżdżamy jutro do Ostuni i przeniesiemy się tam już na zawsze. Więc jeśli chcesz się pożegnać z Armando, przyjdź tutaj albo przekażę ci go telefonicznie. Podał słuchawkę do Armando i ten potwierdził. Jeśli chcesz tu przyjść, przyjdź. Jutro wyjeżdżamy. Michela o 3 w nocy bierze taksówkę i jedzie do mieszkania Domenico. Scena gotowa jest na wielki finał, którego niemą widownią miały być wypchane zwierzęta, licznie zdobiące ściany mieszkania Karła z dworca Termini. Michela przybywa o 3.15. Na miejscu znajduje Armando, który jest wyraźnie odurzony jakimiś substancjami narkotycznymi. Dziewczyna rzuca się na niego, beszta go okrutnie. Mówi kolejny raz, że co on w ogóle robi, że ma córkę, że musi być bardziej dojrzały i odpowiedzialny. Wtrąca się Domenico i ciągnie Armando w swoją stronę znanymi już argumentami. Ogólnie schemat kłótni jest całej trójce już dobrze znany. Tym razem zanosi się na zwycięstwo Micheli, ponieważ Armando mówi, że no jednak nie, odchodzę z Michelą, chcę być z nią. Na to Domenico mówi stanowczym tonem, tonem pracodawcy, którym zresztą dla Armando nadal był. Tak? W takim razie jutro jedziemy do Ostuni. Armando odpowiada, nie, jutro do Ostuni nie jadę. I zbiera się do wyjścia z mieszkania z Michelą. Nie wychodzą jednak, mimo staje w drzwiach, zastawia im drogę, krzycząc, dopóki wszystkiego nie wyjaśnimy, nie wyjdziecie stąd. Armando nie chce przepychanki, więc odwraca się od drzwi i idzie z powrotem do środka, do kuchni. Tam otwiera sobie piwo. Wie, że zanosi się na kolejne pół godziny słownych utarczek, a potem zobaczymy. Jednak kiedy wraca z kuchni, widzi, że Domenico ma w oczach prawdziwy ogień, a w ręku skalpel. Karzeł rusza na niego, próbuje go zaatakować i rozpoczyna się szarpanina. Armando może jest raczej chudy, ale ma nad Karłem sporą przewagę fizyczną. Jedną ręką łapie go za szyję i unosi, a drugą łapie za fular. Niebieski fular w białe kropki marki Balenciaga. znak rozpoznawczy Domenico Semeraro, który przeszedł wraz z nim do historii. Armando, ciągnąc za fular i jednocześnie odpychając szyję ramieniem, dusi Domenico. Karzeł jeszcze chwilę przebiera nogami w powietrzu, ale wkrótce zamiera. Armando odpuszcza uścisk, ciało Karła upada na ziemię, gdzie Armando, ogarnięty morderczym szałem, zaczyna prawdopodobnie martwe już ciało kopać, a że miał na sobie glany, poczynił też przy tym na jego ciele spustoszenie. Przy tym wszystkim Micheli nie było, ponieważ kiedy awantura zaczęła się wymykać spod kontroli, opuściła ona mieszkanie i czekała na dole, przed wejściem. A przynajmniej tak mówiły potem jej i Armando zeznania. Po kilku minutach zadzwoniła domofonem, Armando wpuścił ją na górę, gdzie na pytanie, a gdzie Domenico, odpowiedział, zabiłem go. Dwójka świeżo upieczonych morderców postanawia wyczyścić miejsce zbrodni i ukryć ciało. Wkładają je do worka na śmieci, znoszą na dół i wrzucają na pakę furgonetki, należącej zresztą do Igor Taksidermist. Armando siada za kierownicą i rusza. O 6 rano dzwonią do rodziców Armando i mówią, że za chwilę do nich przyjadą. Nerwowy głos syna i ta wczesna pora od razu alarmują rodziców. Kiedy Armando i Michela przyszli, rodzice czekali już na nich ubrani w przedpokoju mieszkania. Od razu zauważyli, że Armando jest cały czerwony na twarzy, trzęsie się, nie może się opanować. Pada pytanie, mój synu, co ty zrobiłeś? Armando nie jest w stanie skłamać matce. Nic, nic, mamo, zabiliśmy Mimmo. Po chwili Armando prosi rodziców o klucz do ich domku letniskowego. Armando zabrał klucz i jeszcze po chwili awantury razem z Michelą opuścili mieszkanie i ruszyli furgonetką. W tej sytuacji rodzice decydują się na błyskawiczną konsultację ze swoim adwokatem. Ten tłumaczy im, że no, w tej sytuacji nic tutaj po ukrywaniu młodych, trzeba zawiadomić karabinierów. Rodzice tak też robią. Występują też do karabinierów z propozycją. Mówią, my spróbujemy wrócić do domu, być może Armando i Michela już tam wrócili. Jeśli tak, to wyjdziemy na balkon i damy wam znać, a wy możecie wchodzić i ich aresztować. Tak się właśnie stało i pół godziny później Armando i Michela wsiadali już do radiowozu, aby pokazać karabinierom, gdzie pochowali Domenico. Chociaż pochowali to za duże słowo, bo po prostu ciało Karła w plastikowej torbie zostało wyrzucone na pole przy drodze, wśród stert innych śmieci, które były tam nielegalnie wyrzucane. Taki oto marny koniec spotkał Karła z dworca Termini. Uduszony swoim własnym fularem i wyrzucony na nielegalne wysypisko śmieci w plastikowej torbie. Armando Lovaglio przyznał się do winy i został skazany przez sąd na karę 15 lat pozbawienia wolności, którą odbył w więzieniu Rebibbia w Rzymie. Z kolei Michela została skazana na rok pozbawienia wolności i to w zawieszeniu, ponieważ nie przypisano jej tego zabójstwa, a jedynie ukrycie zwłok. Sąd w ostatecznym wyroku, mimo że sędziowie w apelacji byli odmiennego zdania, to jednak na zakończenie tego procesu dał wiarę zeznaniu jej i Armando, że Micheli po prostu nie było przy samym zabójstwie. Stała ona wtedy na dole. Czy tak rzeczywiście było? Jest to prawdopodobne, ale nie takie znowu pewne. Na przykład wspomniałem, że Domenico rejestrował na nagrywarkę wiele swoich spotkań, również u siebie w mieszkaniu i trzymał te nagrania na komputerze. I jak się miało okazać, nagranie z tego akurat wieczoru zniknęło za sprawą osoby trzeciej, która włamała się na miejsce zbrodni. Pewne zagadki w tym zabójstwie więc pozostaną. Więzienie, można powiedzieć, że miało pewne pozytywne skutki dla Armando. Ten szok związany z zabójstwem, z późniejszym skazaniem, wyraźnie nim wstrząsnął. Pozwolił mu dorosnąć i zmienić swoje życie. Swojej przeszłości zaczął się wstydzić, natomiast za kratami wziął się w garść, skończył z narkotykami, zainteresował się siłownią i po wyjściu z więzienia został trenerem personalnym, a następnie też trenerem sztuk walki. Niestety zmarł przedwcześnie, bo w wieku lat 49, było to w roku 2017, na zawał serca. O sprawie Karła z dworca Termini nieco zapomniano. Nie ma zresztą na jej temat zbyt wiele materiałów gdziekolwiek. Ostały się jedynie wywiad z Armando, który on udzielił telewizji będąc w więzieniu, a także artykuły prasowe z początku lat 90., do których niełatwo jednak dotrzeć, oraz tekst, który ukazał się w książce Fattacci, autorstwa Vincenzo Ceramiego, która to książka wpadła mi w ręce w antykwariacie, stąd w ogóle o tej sprawie się dowiedziałem. Autor tej książki okazał się mieć jedną wspólną cechę z Domenico Semeraro, mianowicie pasję do kina. Niedługo później wkroczył on w świat filmu i napisał m.in. scenariusz do oscarowego filmu La Vita è Bella z Roberto Beninim w roli głównej. A z kolei historia Domenico Semeraro, Karła z Dworca Termini, też doczekała się ekranizacji. W przeciwny sposób pośmiertnie spełniło się marzenie Domenico o odegraniu roli w świecie kina. W roku 2002 nakręcono film o tytule L'imbalz amatore, czyli taksydermista, w reżyserii Matteo Garrone. Film ten jakiegoś spektakularnego sukcesu nie osiągnął, ale zyskał nieco rozgłosu, m.in. za sprawą Armando Lovaglio, który to próbował zablokować próbę jego dystrybucji, która naruszała jego dobra osobiste. Próba blokowania była jednak bezskuteczna, ponieważ w filmie były odpowiednio zmienione i nazwiska, i miejsca akcji. Fabuła też nie do końca odpowiadała wydarzeniom, jakie miały miejsce 10 lat wcześniej. Natomiast muszę przyznać, bo ten film widziałem, trochę nudnawy, ale ma fajny klimat, że akurat przedstawienie relacji Domenico i Armando, dwóch głównych bohaterów tej historii, oddane było całkiem nieźle, całkiem wiarygodnie. Przynajmniej na tyle, na ile w ogóle wiarygodna jest taka historia, no ale wiemy, że zdarzyła się naprawdę. No właśnie, ale jak można, tak podsumowując, ocenić całą tą ich relację? Kto był tutaj ofiarą, a kto oprawcą? Po pierwsze, stałej tej historii najgorzej wyszedł Karzeł, ponieważ stracił życie w okolicznościach bardzo nieprzyjemnych. Armando spędził w więzieniu 12 lat, a później sobie jakoś życie ułożył. Michela nawet więzienia uniknęła, generalnie skończyło się to dla niej nie najgorzej. No ale jest przecież przy tym oczywiste, że jeśli jednak spojrzy się na całość relacji Domenico i Armando, a nie tylko na rezultat tamtej feralnej nocy, to jednak rozumie się, że to zabójstwo miało swój kontekst. Stąd zresztą ten stosunkowo niewielki wymiar kary, jaki dostał od sądu Armando. Można go uznać za ofiarę toksycznej relacji, która odwracała jego uwagę od tego, co rzeczywiście było ważne i po prostu było dla niego szkodliwa, a z której nie potrafił on się uwolnić. Zabójstwo, którego się dopuścił, było zbrodnią w afekcie, to nie było planowane. Tak po prostu wyszło w czasie kłótni. Ale jednak w ten sposób można powiedzieć, że było to zabójstwo uzasadnione. Domenico był starszy, bardziej doświadczony, sprytniejszy. Konsekwentnie podporządkowywał sobie chłopca, który nie był zresztą jego pierwszym. Jestem skłonny zgodzić się z tezą, że to jednak mimo wszystko Domenico był bardziej oprawcą, a Armando ofiarą. Chociaż przestrzegałbym jednak przed popadaniem tutaj w skrajność, ponieważ na tę relację składało się bardzo wiele czynników. Armando, okej, był ofiarą, ale niekoniecznie oznacza to, że był całkowicie usprawiedliwiony, przynajmniej według mnie. Przypominam, że nie mówimy o dzieciach, tylko że Armando miał 16 lat, kiedy poznał Domenico. Co jasne, jest jeszcze wiekiem takiej podatności na manipulacje, na wpływy starszych, łatwo się zgubić, łatwo pójść nie w tą stronę. Ale przecież od poznania się tej dwójki do zabójstwa minęły 4 lata. Kiedy Armando zabijał Mimmo, miał już 20 lat i był ojcem. Myślę więc, że można było wymagać od niego nieco więcej. Ta jego słabość i niedojrzałość oczywiście tłumaczy jego zachowanie, natomiast nie usprawiedliwia go. Pamiętajmy też, że przy tym wszystkim to, co w dużej mierze trzymało go cały czas przy Domenico, to po prostu łatwe pieniądze, które mu oferował. Łatwe życie. I to samo, a nawet może dużo bardziej, tyczy się Micheli, która potrafiła nawet otwarcie wykorzystywać Domenico. Była o wiele bardziej cyniczna. Także i na Domenico, przynajmniej moim zdaniem, można patrzeć dwojako. Oczywiście jego zachowanie w stosunku do dzieci z Dworca Termini z pewnością było moralnie naganne, niemoralne, było aż obrzydliwe. Mimo że, jak wspomniałem, to niekoniecznie było tak, że on fizycznie te dzieci wykorzystywał, no ale całe te relacje były no niezdrowe i bardzo nie w porządku. Natomiast jego relacja z Armando była od początku nieco inna. Wobec Armando Domenico nie był tak po prostu cyniczny. Oczywiście stosował swoje stare, sprawdzone zagrywki pod koniec coraz częściej i coraz brudniejsze. Ale tak w głębi szukał on u Armando przyjaźni, wdzięczności i podziwu, czyli czegoś, czego po prostu w swoim życiu za wiele nie zaznał. Dawał mu naprawdę dużo. Powiedzieć, że dawał mu od serca, może byłoby nie za kontrowersyjne, ale dawał mu dużo, coraz więcej. I w końcu dał mu coś rzeczywiście wartościowego. Nie kolejny motor, nie narkotyki, nie prostytutki, a nawet nie pracę, ale coś większego i szczerego, czego nawet Domenico nie mógł mieć. A więc miłość pięknej dziewczyny. Był to prezent, który gdyby doprowadził do wyjścia Armando ze strefy wpływów Mimmo i na dobre ułożenia sobie życia z Michelą i dzieckiem, byłby naprawdę bardzo cenny i wszystko skończyłoby się happy endem. Oczywiście pamiętamy, że może niekoniecznie taki był plan i że Domenico, poznając Armando z Michelą, nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, co robi. To, co mam na myśli, to, że w przypadku Armando u Domenico pojawiły się jakieś takie jednak szczere, dobre uczucia, które okazały się jednak dla niego taką pułapką. Kiedy Domenico wpadł w tą pułapkę, kiedy zobaczył, że zaczyna tracić swojego ulubieńca, wtedy rozpoczął grę naprawdę brudną, którą ostatecznie przypłacił życiem. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Dziś ta historia była nieco inna. Opowiedziana trochę też inaczej niż zazwyczaj to robię, no ale wydaje mi się, że dobrze czasami jest jakąś odmianę wprowadzać. No i właśnie a propos zmian, takie mam ogłoszenie parafialne. Jako że rozwój tego kanału, jeśli chodzi o ilość subskrybentów, słuchaczy, napotyka bardzo duże problemy. Problemy wynikające w ogromnej części z tego, że po prostu za rzadko publikuję podcasty i YouTube, czy też tam inne media ucinają mi zasięgi, to postanowiłem wprowadzić taką nowość na kanale YouTube. Niestety odcinków takich długich, porządnych, nie jestem w stanie przygotowywać częściej. To znaczy, być może częściej niż raz na 2 miesiące to jestem, ale raz na miesiąc to jest dobry wynik i obawiam się, że to się może nie zmienić, bo po prostu nie mam na to czasu. Ale żeby wygenerować trochę ruchu, trochę tutaj ożywić widownię, to stwierdziłem, że niezłym pomysłem jest publikowanie takich filmików krótkich, kręconych raczej spontanicznie i bez pieczołowitego edytowania, w których za pomocą Google Street View czy Google Mapy będę jeździł do tych miejsc, o których mówię, do tych miejsc zbrodni i przy okazji pokazywał zdjęcia ludzi, o których mówię, miejsc, o których mówię, tak żeby dodać też trochę obrazowości do tych historii. Przy tym wszystkim podcast pozostanie podcastem i te odcinki będą takie jak dotychczas. Mam nadzieję, że będą trochę częściej, bo to one są celem w samym sobie, a nie filmiki. Tym niemniej takie 5-10-minutowe filmiki, które do śniadania można oglądać, stwierdziłem, że będę starał się publikować jakoś tak raz na 2 tygodnie. I zacznę od wycieczki przez Street View w odwiedziny właśnie do Rzymu, do miejsca zabójstwa Karła Stermini. Dajcie znać, czy wydaje wam się, że to dobry pomysł, a ja się biorę do roboty. Dziękuję i do usłyszenia.